ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
I tak, drodzy Państwo, jak zawsze, w każdy czwartek między godziną 15.30 a 16.00 czasu polskiego rozpoczynamy audycję Ponad oceanami. To jest jedyny taki program w przeciągu półgodzinnej pigułki, można powiedzieć, przekazujemy Państwu najważniejsze, najciekawsze informacje z pierwszej ręki. To są informacje z Polski, ze Stanów Zjednoczonych i z różnych części świata. Pojawia się także Bliski Wschód. W audycji biorą udział m.in. zagraniczni korespondenci Radia Wnet, ale także współtworzy je z nami Radio Deon. W ten sposób tworzymy światową sieć studiów Radia Wnet, no i staramy się docierać do różnych środowisk. Jak zawsze ciekawe tematy, a teraz już witamy się ze współgospodarzem studia Ponad Oceanami, Arkadiuszem Stachnikiem.
Witam serdecznie Ciebie, Jaśmino. Witam wszystkich korespondentów, oczywiście wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście znajdujemy się nagle w ciągu pół godziny w wielu krajach, na różnych kontynentach. No i to jest rzeczywiście piękne. Z naszej strony sporo tematów się nazbierało, zresztą jak zawsze. Iza Lech z Kanady powie o tym, jak rząd kanadyjski ogranicza media. Raport wykazuje ogromne ilości zakazanych w Kanadzie chemikali w zabawkach, produktach elektronicznych. Natomiast hotel w Toronto jako pierwszy w Kanadzie znalazł się na ekskluzywnej liście najlepszych hoteli na świecie. Ewa Jeneralczuk z Florydy powie o nowej ustawie, która zwiększy kary za napaść na pracownika medycznego. Również powie o tym, że w miejscowości Homestead na Florydzie ta miejscowość oferuje pływanie z aligatorami. Też o koncercie Taylor Swift w Tampa Bay. Z Nowego Jorku Monika Adamski z Radia Rampa o drugiej paradzie Śmigusa Dyngusa. To było w lany poniedziałek. Ojciec Paweł Kosiński-Żyta powie o komisji kongresowej do sprawy FBI, które śledzi grupy religijne, nadużywając swoich uprawnień i łamiąc oczywiście również wolności konstytucyjne. Ja natomiast powiem o tym, że w przyszłym roku odbędzie się w Chicago konwencja demokratów. Również o tym, że sieć Walmart zamyka kolejne sklepy w aglomeracji właśnie w Chicago, a Amerykanie uciekają ze Stanów Demokratycznych do Stanów Republikańskich. To są tematy, Jaśmino, które tutaj z naszej strony zaprezentujemy, a więc już słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
Dokładnie tak i za kilka chwil usłyszymy się ponownie ze Stanami Zjednoczonymi, z naszej strony oceanów. Tutaj pojawi się Aleks Sławiński, studio Londyn. Będzie także Łukasz Jankowski, który opowie o wydarzeniach w polskiej polityce i połączyły się z Ukrainą. Tutaj to już Dmytro Antoniuk. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już do Ewy Jeneralczuk.
Ponad oceanami.
Witam Cię, Jaśmino. Bardzo serdecznie ze słonecznej i bardzo ciepłej Florydy. Od tygodni Tampa Bay przygotowuje się na przybycie Taylor Swift. Burmistrz Tampy Jane Castor wystosowała zaproszenie do Swift na 3 dni przed przekształceniem Raymond Jason Stadium w Taylor Nation. W ramach propozycji mianowania Taylor Swift burmistrzem Tampy 13 kwietnia miasto powiedziało, że przedstawia Swift klucz do miasta, oświetla stary ratusz Tampa Riverwalk i mosty w centrum miasta w Taylor Swift Red. Dziś Swift rozpoczyna swój 3-dniowy koncert Eras Tour. Fani Taylor Swift zaczęli ustawiać się w kolejce przed świtem w środę, aby zdobyć oficjalne gadżety gwiazdy. 3 ciężarówki z towarami zostały ustawione przy 3 różnych bramach na stadionie Raymond James dla każdego z biletami lub bez, kto chce kupić przedmioty z trasy koncertowej Swift. Czwartkowy wieczór będzie najtańszą nocą. Bilety kosztują ponad $400 za osobę. Bilet na sobotni koncert nie są sprzedawane za ponad $700. Swift obejrzy w sumie od 150 tysięcy do 200 300 tysięcy fanów w trakcie 3 wyprzedanych koncertów. Tymczasem nowa ustawa na Florydzie zaostrzy kary za napaść na pracowników szpitala i ma na celu zmianę klasyfikacji zarzutów za napaść i pobicie pracowników szpitali, aby uzyskać surowsze kary. House Bill 825 definiuje personel szpitala jako pracownika, agenta lub wolontariusza, który jest zatrudniony na podstawie umowy lub w inny sposób upoważniony przez szpital, dając im taką samą ochronę jak inne zawody. Raport Florida Hospital Association wykazał, że ponad 20 tysięcy pracowników sektora prywatnego doświadczyło traumy spowodowanej przemocą w miejscu pracy. Spośród tych ofiar 76% pracowało w służbie zdrowia. Ostatnie badania wskazują, że 44% pielęgniarek zgłosiło przemoc fizyczną, a 68% doświadczyło przemocy słownej. Ustawa zyskała poparcie pracowników służby zdrowia w całym stanie, w tym Jennifer Segur, głównej pielęgniarki w Advent Health North Pinellas. Ustawa zmieniłaby klasyfikację m.in. w przypadku pobicia lub napaści od przestępstwa drugiego stopnia do przestępstwa pierwszego stopnia. Ustawa została przekazana i do rozpatrzenia przez Izbę Ustawodawczą. I na koniec o tym, że na Florydzie organizowane są podwodne wycieczki, podczas których można pływać w bliskim towarzystwie aligatora. Oczywiście z barierą z siatki między śmiałkiem a drapieżnym zwierzęciem. Oferuje je środek Everglades Outpost w Homestead. Podczas 30-minutowej wycieczki poznasz siejące postrach zwierzę, ale musisz wziąć udział w instruktażu bezpieczeństwa, zanim wejdziesz z gadem do wodnego siedliska o pojemności 30 tysięcy galonów. Jednorazowo w wodzie może przebywać tylko jedna osoba. Nad jej bezpieczeństwem cały czas czuwa Chris Gilliatt, ekspert od dzikiej przyrody. Niestety ze względów bezpieczeństwa nie będziesz mógł dotknąć aligatora, ale będziesz mógł być tak blisko, aby doskonale móc obserwować jego zachowanie. Jedyne w swoim rodzaju doświadczenie jest oferowane w Everglades Outpost, ośrodku ratowania dzikich zwierząt w Homestead. Urzędnicy twierdzą, że wycieczka jest przeznaczona głównie dla fotografów podwodnych i entuzjastów dzikiej przyrody. Okraszone dreszczem emocji doświadczeń kosztuje zaledwie $250. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
No i cóż, drodzy Państwo, ja chyba zdecydowałabym się na takie pływanie, na taką wspólną kąpiel. Ciekawi mnie, jak Państwo, czy jak Ewa Jeneralczuk. Być może dowiemy się tego już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Ponad Oceanami. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy już do Londynu. Tam czeka współgospodarz audycji Studia Londyn, czyli Aleks Sławiński.
Ponad oceanem.
Witam serdecznie wszystkie strony oceanów i witam tych, którzy pływają sobie w tych oceanach albo przynajmniej basenach z aligatorami. Ewa Jeneralczyk wspomniała o bardzo ważnej rzeczy, takiej jaką jest zero tolerancji dla przemocy, czy to werbalnej, czy to fizycznej, w stosunku na przykład dla pracowników medycznych. Tutaj w Wielkiej Brytanii, w Londynie, takie prawo obowiązuje już od bardzo dawna. Nie wolno atakować ani kierowców samochodów, autobusów, którzy na przykład się spóźniają, ale przede wszystkim właśnie. Bardzo mocny nacisk kładzie się na naszą służbę zdrowia, żeby była chroniona przed trochę nerwowymi pacjentami. Wiemy, że mamy jeszcze większe problemy tutaj w Wielkiej Brytanii niż w Polsce, jeżeli chodzi o obsługę medyczną. Jednakże dzisiaj w Wielkiej Brytanii główne headliny wszystkich mediów opisują przede wszystkim wizytę Joe Bidena w Irlandii. Wizyta zaczęła się wczoraj w Ulsterze, w północnej Irlandii, gdzie Joe Biden został przywitany przez premiera Rishiego Sunaka i spotkał się z czołowymi politykami. Jak wiemy, w północnej Irlandii mamy dosyć duży problem rządowy od bardzo długiego czasu, więc nie za bardzo było z kim rozmawiać, jeżeli chodzi o rząd północnej Irlandii, ale dzisiaj Joe Biden pojawił się w Dublinie, w Irlandii właściwej, republikańskiej. I najpierw spotkał się między innymi z prezydentem Irlandii Michaelem Higginsem. Bardzo wiele czasu z nim spędził, rozmawiając właśnie o stosunkach bilateralnych między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi. Nie zapominajmy, że Joe Biden również miał odwiedzić miejsce, z którego pochodzi jego rodzina, ponieważ jego przodkowie również przyjechali z Irlandii Północnej. Będzie również już za kilkadziesiąt minut czwartym przemawiającym prezydentem w parlamencie irlandzkim. W tej chwili patrzę na newsy z BBC. Od kilkunastu, kilkudziesięciu minut Joe Biden spotyka się z Leo Varadkarem, czyli premierem Irlandii. Rozmawiałem bardzo wiele na temat właśnie przede wszystkim tak zwanych porozumień wielkopiątkowych, czyli podpisanej umowy 30 lat temu między Wielką Brytanią a Irlandią, która zakończyła krwawą rzeź w północnej Irlandii i wytrąciła broń z ręki IRA. Właśnie w związku z tą wizytą była bardzo ważna informacja, ponieważ obawa była taka, że faktycznie Irlandzka Armia Republikańska będzie próbowała zrobić jakieś małe kuku prezydentowi, jednakże na szczęście wizyta jak na razie przebiega w jak najlepszej atmosferze. Prezydent Joe Biden już jutro wraca do Ameryki i ta trzydniowa wizyta zakończy się. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie to miało również przełożenie na stosunki gospodarcze, a nie tylko polityczne. A jeżeli chodzi o pewne gospodarcze tematy, okazuje się, że w Wielkiej Brytanii nadal mamy największy problem, jaki tylko możemy mieć, czyli brak domów, brak mieszkań. Nie ma tylko mieszkań, nie tylko mieszkań, które możemy kupić, ale również mieszkania na wynajem są coraz bardziej rozchwytywane. Okazuje się, że już nawet nie możemy w tym momencie za dobre pieniądze, czy w ogóle na rynku wynająć mieszkania. W ciągu zaledwie ubiegłego roku mieszkania w okolicach Londynu wzrosły o 20%, jeżeli chodzi o cenę wynajmu. Ten problem jest nierozwiązany od ponad 40 lat. Praktycznie każda partia, która chciała wygrywać w ciągu ostatnich 40 lat wybory w Wielkiej Brytanii, stawiała sobie za cel właśnie zaczęcie budowania nowych mieszkań. No, trochę się ich zaczęło budować, ale nara, mamy ponad 3 miliony brakujących domów w Wielkiej Brytanii. Czy to kiedykolwiek zostanie rozwiązane? Nie wiem. W każdym razie pozdrawiam wszystkie strony oceanów. Serdecznie zapraszam do najbliższego programu już najbliższy czwartek, a tymczasem świętujcie nadchodzący weekend. Do usłyszenia. Aleks Sławiński, Londyn.
Do usłyszenia. Ja tylko, drodzy Państwo, przypomnę, że audycje Studio Londyn są także do znalezienia na naszym portalu www.wnet.fm, a my już teraz przenosimy się na drugą stronę oceanu. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
Ponad oceanem.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o pracach Komisji Śledczej w Stanach Zjednoczonych, która miała zbadać, czy FBI przekroczyło swoje uprawnienia i czy próbowało śledzić grupy wierzących katolików, nawet jeśli to były grupy katolików tradycjonalistów tak zwanych, dlatego że to jest coś, co jest wbrew Konstytucji Stanów Zjednoczonych, czyli przeciw pierwszej poprawce do Konstytucji, która pozwala na to, czy wymaga, żeby dopuszcza to, żeby każdy mógł wyznawać swoją wiarę bez bycia niepokojonym i każdy mógł w sposób wolny wyznawać swoją wiarę. Dlatego też FBI nie ma prawa właśnie do tego, żeby w jakikolwiek sposób śledzić, czy prowadzić jakiekolwiek dochodzenia, jeśli chodzi o w pewnym sensie mieć na celowniku, jeśli tak można powiedzieć, tych, którzy są wyznawcami jakiejkolwiek religii. Bo to oczywiście nie chodzi o katolików tylko, czy chrześcijan, ale chodzi o jakąkolwiek religię. Nowy dokument ujawnił, który przekazało Federalne Biuro Śledcze, ujawnił, że wykorzystano co najmniej jednego tajnego agenta do tego, żeby zdobyć informacje o tradycjonalistycznych katolikach. Tak przynajmniej mówił republikański kongresmen Jim Jordan z Ohio, który przewodniczy takiej podkomisji, która ma zbadać właśnie nadużycia rządu, administracji prezydenta Joe Bidena w tej sprawie. Komisja przedstawiła co prawda taki mocno przeredagowany dokument, 18-stronicowy dokument, natomiast tam było wyraźnie powiedziane to, że FBI przekroczyło swoje uprawnienia, dlatego że wykorzystało właśnie tajnego agenta do tego, aby śledzić i żeby pozyskiwać informatorów z różnych właśnie grup wyznaniowych, czego po prostu prostu nie wolno im robić. I dlatego też to jest ciągle dochodzenie, które jest w trakcie. Ta komisja na razie bada te dokumenty, zwróciła się do FBI, żeby dostarczyło jednak dużo więcej tych dokumentów niż tylko ten przeredagowany 18-stronicowy dokument, który teraz został dostarczony. Natomiast właśnie to cały czas mówi o tym, że nie wolno tego typu rzeczy, nie wolno robić administracji, tego typu rzeczy nie wolno robić agendom federalnym, które nie mogą śledzić, nie mogą wykorzystywać właśnie agentury do tego, aby śledzić wierzących jakiegokolwiek wyznania. Niezależnie od tego, czy są katolikami, starokatolikami, czy tradycjonalistami, czy z jakiejkolwiek innej religii. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękuję za jak zawsze ciekawą korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się na Ukrainę. Tam czeka już Dmytro Antoniuk.
Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
Dzień dobry, Jaśmile, witam Państwa serdecznie. W Ukrainie dzisiaj my obchodzimy, czyli wyznawcy prawosławia, wyznawcy grecko-katolickiej cerkwi ukraińskiej, obchodzimy Wielki Czwartek, czyli dzień, w którym odbyła się Eucharystia i Tajemna Wieczerza. Więc w tym dniu my mamy też nasze specyficzne, specjalne tradycje. Jedna z najpiękniejszych tradycji, których bardzo szanuję i lubię, to jest tradycja błogosławionego ognia. Czyli dzisiaj po mszy wieczornej my zapalamy świeczki w cerkwi. I te zapalone świeczki w specjalnych pojemnikach, w takich zniczach, zapalone bierzemy i niesiemy do domu. A kiedy przynosimy do domu, to tradycja głosi, żeby tą świeczką namalować na drzwiach dymem krzyży. Więc to coś podobne do tradycji malowania kredą w Baltazara, Melchiora i Kacpra na drzwiach katolików, ale u nas to my malujemy taki krzyżyk ogniem w Wielki Czwartek. Oprócz tego jeszcze w tym dniu, to jest dzień wiosennego porządku w domu. Przede wszystkim także w domu robimy porządek, w domu trzeba wszystko umyć i nie wolno tą wodę wylewać gdzieś na ulicę. W domu musi być wszystko oczywiście czysto przed świątami i jeszcze oprócz tego sami musimy wymyć się w tym dniu, ponieważ w tym dniu też, jak głosi Ewangelia, Chrystus umył nogi swoim uczniom. A także my też robimy coś w tym rodzaju. Oprócz tego, bardzo ważna tradycja w tym dniu jest malowanie pisanek, czyli jajek wielkanocnych. I co ciekawe, że pierwsze takie jajko wielkanocne znaleziono archeologami i ono ma ponad 950 lat. Pochodzi z czasów Rusi Kijowskiej. Także tradycja jajek wielkanocnych u nas jest bardzo, bardzo dawna i jeżeli ktoś z Państwa nie wie, to bardzo polecam na Pokuciu, w stolicy Pokucia, a mianowicie w Kolomyi, w mieście Kolomyja, znajduje się jedyny muzeum pisanek, czyli jajek wielkanocnych, w którym znajdują się tysiące tych jajek bardzo ciekawych z wszystkich regionów Ukrainy i nie tylko, a i z innych krajów też. Także my czekamy na Wielkanoc. Znów ja na przykład obchodzę to święto dwa razy rocznie, czyli w tradycji łacińskiej i w tradycji prawosławnej. I dla mnie to jest w dwa razy przyjemniej, mogę tak powiedzieć. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Dmytro Antoniuk, Studio Kijów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze ciekawa korespondencja i ważna korespondencja z Ukrainy. A teraz, drodzy Państwo, usłyszymy współgospodarza audycji Ponad Oceanami, Arkadiusza Stachnika.
Ponad Oceanami.
Witam ponownie. Dzisiaj w przyszłym roku w Chicago zrobi się bardzo, bardzo niebiesko, dlatego że odbędzie się w United Center w Chicago w 2024 roku konwencja demokratów, Narodowa Konwencja Demokratów. Przywódcy stanu Illinois postrzegają jako dobrodziejstwo gospodarcze dla regionu. Prezydent Joe Biden zadzwonił do gubernatora stanu Illinois, do Pritzkera, aby powiedzieć mu, że Chicago wygrało konwencję w 2024 roku, a gubernator obiecał, że miasto zorganizuje wielkie przyjęcia, aby uczcić jego sukcesy. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 19 do 22 sierpnia. Chicago to świetny wybór na organizację Narodowej Konwencji Demokratów, powiedział Biden w oświadczeniu. Przywódcy Demokratycznego Komitetu Narodowego zauważyli, że Illinois wraz z Wisconsin, Michigan i Minnesota było częścią niebieskiego, czyli demokratycznego muru w wyborach w 2020 roku. Wtedy wygrał oczywiście Biden i krytycznym bastionem demokratów było m.in. Illinois. Ostatni raz partia zorganizowała konwencję w Chicago z okazji reelekcji prezydenta Billa Clintona. To był rok 1996. Sieć handlowa Walmart ogłosiła, że zamyka 4 ze swoich sklepów w Chicago, ponieważ tracą dziesiątki milionów dolarów rocznie. Sklepy działające od kilkunastu lat nie są rentowne. Tracą dziesiątki milionów, a ich roczne straty prawie się podwoiły w ciągu zaledwie ostatnich 5 lat. To informacja przez przedstawicieli Walmart. Walmart przekazał również, że przez lata próbował wielu różnych strategii, aby poprawić wyniki biznesowe zamykanych lokalizacji, ale nie przyniosły one żadnego tak naprawdę rezultatu. Firma zainwestowała w mieście setki milionów dolarów, w tym 70 milionów dolarów w ciągu ostatnich kilku lat, aby unowocześnić swoje sklepy. Te wysiłki nie poprawiły jednak znacząco podstawowych wyzwań biznesowych. No i na koniec o tym, że Amerykanie uciekają z niebieskich stanów do czerwonych, czyli ze stanów demokratycznych do republikańskich. Więcej Amerykanów uciekło z powiatów obejmujących miasto Los Angeles, Chicago i Nowy Jork niż gdziekolwiek indziej w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku. Tymczasem powiaty Arizona, Texas i Floryda, czy stany Arizona, Texas, Floryda odnotowały największy wzrost liczby ludności. Tak wynika z najnowszych danych. Eksperci jako przyczynę podają wysokie podatki w obszarach rządzonych przez demokratów oraz długie ograniczenia związane z pandemią. US Census Bureau poinformowało, że kalifornijski powiat Los Angeles znalazł się na szczycie listy powiatów, w których liczba ludności spadła w 2022 roku. Powiat Cook w Illinois, to jest ten jeden z największych powiatów, gdzie jest Chicago, stracił drugą co wielkości liczbę mieszkańców po tym, jak w zeszłym roku spakowało i wyniosło się ponad 60 tysięcy osób właśnie z obszaru Chicago, natomiast z okolic Nowego Jorku około 50 tysięcy osób. Dla magazynu Ponad Oceanami Arek Stachnik, Radio Deon.
Dziękuję, Arku. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już do Polski, do Warszawy. Tam czeka już Łukasz Jankowski.
Ponad Oceanami.
A w Polsce, w Warszawie dzisiaj ważne wydarzenie, expose ministra spraw zagranicznych, szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau po raz pierwszy wystąpił przed Sejmem, mimo że ministrem już jest od przeszło 3 lat, no ale najpierw pandemia, potem wojna, tak się minister tłumaczył, no ale może warto było czekać. Wystąpienie w dwóch częściach trwało ponad 2,5 godziny, trudno to wszystko z skrócić i streścić w 2 minuty, no ale jedna z głównych myśli jest taka, świat powinien się opierać na państwach narodowych, to te państwa dają możliwość swobodnego rozwoju demokracji, a w naszym regionie świata te państwa narodowe walczą z imperiami, z imperium, które ma swoje ambicje całkiem aktualne i otwarcie je prezentuje także w zbrodniczy sposób. Oczywiście mowa o Rosji i o konflikcie zbrojnym na Ukrainie, który bardzo często siłą rzeczy w wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji się pojawiał, ale też minister Rau podkreślił, że nie możemy dopuścić, aby znając naszą historię, naszego regionu Europy Środkowej, Europy Wschodniej, dopuścić, aby dominowały czy były liderem państwa, które mają tradycje i historię dominacji nad innymi krajami. Nie trudno rozszyfrować, że tutaj chodziło o Niemcy. Zresztą w tym segmencie, który dotyczył Unii Europejskiej, pan minister powiedział więcej. Powiedział, że obecny kształt Unii Europejskiej zagraża równości państw członkowskich, zagraża wolności państwom członkowskim, bo system głosowania, chociażby tego głosowania większością w Radzie, pokazuje, że te trzy duże kraje w Unii Europejskiej, zwłaszcza dwa, Francja, Niemcy, z łatwością mogą blokować decyzje innych, a te mniejsze kraje mają znacznie mniejsze możliwości, aby powstrzymywać niekorzystne dla nich decyzje, i to zdaniem szefa naszej dyplomacji powoduje brak równości krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do tego jeszcze profesor Zbigniew Rau wskazał na pogłębiające się nierówności ekonomiczne wewnątrz strefy euro, która faktycznie się rozwija na wektorze północ-południe. Północ coraz więcej eksportuje, korzystając z tego, że ich własne waluty, jak na przykład dawna już niemiecka marka, nie rosną w siłę, bo mają na sobie, czy mają wewnątrz portfela euro kraje południa, które są gorzej rozwinięte, i dzięki tej premii, że mają tańszą walutę w ramach systemu euro, mogą więcej eksportować, a kraje południa, które są w tym gorsecie euro zamknięte, nie mogą dewaluować własnej waluty, przez co rozwijają się słabiej i wolniej. I taka to była debata nad sytuacją Polski na arenie międzynarodowej. Wydaje się, że opozycja mało słuchała ministra, znacznie więcej odnosiła się do bieżącej sytuacji politycznej, bo z ust opozycji głównym tematem był napływ zboża do Ukrainy, i tak ta debata wyglądała. Z jednej strony duża dyskusja i namysł ze strony ministra nad tym, jak wygląda świat, jak będzie się zmieniał, a po drugiej stronie taka bardzo bieżąca, partykularna polityka. Tak było dzisiaj w Sejmie w expose i potem w dyskusji po expose szefa polskiej dyplomacji.
Bardzo dziękuję, to Łukasz Jankowski, a my, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać dziś jeszcze na temat expose ministra Raua w popołudniu w NET tuż po godzinie 16.30, ale teraz wędrujemy już do Stanów Zjednoczonych, do Izzy Lech.
Ponad oceanami.
Dzień dobry w kolejnym kwietniowym spotkaniu Ponad Oceanami. Dzisiaj znowu z kraju klonowego liścia skrupulatnie donoszę, co w trawie piszczy w tajemniczej Kanadzie. I tak znanym jest fakt, że kanadyjski rząd ma moc absolutną nad mediami w tym kraju. Wolność słowa jest, lekko mówiąc, zniewolona, a informacje w mediach wszelkiego rodzaju są serwowane na zimno i definitywnie bez przypraw. I tak niedawne ujawnione dokumenty pokazują, że Departament Rządu Federalnego Kanady poprosił Facebook i Twitter o usunięcie artykułu z gazety, który jego zdaniem zawierał błędy, ale obaj giganci mediów społecznościowych oczywiście odmówili. Żądanie usunięcia postów w mediach społecznościowych, które prowadziły do nieokreślonego artykułu w gazecie Toronto Sun, pochodziło od samego dyrektora do spraw komunikacji w Biurze Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa. Według urzędu artykuł zawierał poważne błędy w faktach, ryzykujące i podważające zaufanie opinii publicznej do niezależności Rady, jak również integralności systemu ustalania statusu uchodźcy. Artykuł wyraźnie wykazał sprawę nagminnie wykorzystywanej klauzuli uchodźcy, którym tutaj jest dosłownie co drugi nowy przybysz z zagranicy. Kolejną sprawą definitywnie nie na rękę rządowi Trudeau jest fakt, że naukowcy z Toronto wykryli rakotwórcze chemikalia zwane krótkołańcuchowymi chlorowanymi parafianami w ponad 87% testowanych produktów, mimo że te toksyny są zabronione w Kanadzie od ponad dekady. Badanie wykazało, że najwyższe poziomy tej toksyny są w zabawkach i w elektronice, między innymi w słuchawkach, wywołując ogromne obawy dotyczące narażenia dzieci na tę substancję chemiczną. Wiadomość została udostępniona w niewielkiej ilości źródeł informacji. Ale mamy się tę czyść pochwalić, bo to kanadyjski hotel znalazł się na liście 100 najlepszych hoteli na świecie. Nowy ranking firmy Travel and Leisure pokazuje, że na 18 odsłonie listy po raz pierwszy pojawił się hotel z Kanady, a jest nim Ace Hotel w Toronto, który uplasował się na dość wysokim 25 miejscu ekskluzywnej listy. Sąsiad Kanady, Stany Zjednoczone, pojawił się na liście aż 34 razy, ale nie był w stanie przebić się do pierwszej dziesiątki. Hotel Peninsula in Stambuł w Turcji został uznany za najlepszy hotel na świecie. A wiadomości dla magazynu Ponad Oceanami wybrała i przygotowała Iza Lech, Radio Deon.
I tak, drodzy Państwo, jak zawsze dziękujemy Izie za ciekawą korespondencję. Ja dziękuję Arkadiuszowi Stachnikowi za współprowadzenie studia Ponad Oceanami. Spoglądam na zegarek. Za moment godzina 16, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Karaś wydał z tej strony oceanów, był wydawcą programu, zrealizował Szymon Dąbrowski. Dziękuję za uwagę.
Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.